Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Czy zdarza ci się narzekać na brak motywacji lub słomiany zapał? W tym odcinku powiem o kilku prostych, naukowo udowodnionych działaniach, które mogą nam pomóc w szybszym i łatwiejszym wprowadzaniu zmian, na przykład nowych nawyków. Innymi słowy, zastanowimy się nad naturą siły woli i nad tym, jak możemy zacząć ją budować od zaraz. Z tego odcinka dowiesz się, jakie małe zmiany mogą przynieść duże efekty w realizacji naszych celów, na czym polega mechanizm utraty i budowania siły woli, za pomocą jakiego małego triku możemy łatwiej wyegzekwować dotrzymanie przez kogoś obietnicy i jaka technika jest królem wprowadzania zmian w naszym życiu z sukcesem.
Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj.
Proszę, przygotuj kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com/podcast. Zatem, tak jak powiedziałam wcześniej, dzisiaj zajmiemy się takim tematem, jakim jest budowanie i zrozumienie natury siły woli. Dostaję od moich czytelników i słuchaczy mnóstwo zapytań, takich jak: Klaudia, a co zrobić, żeby w końcu zrealizować swoje cele? Co zrobić, żeby skutecznie zmieniać nawyki? Nie mam samokontroli, nie mam silnej woli, jak to wypracować? Z tego powodu pomyślałam, że chciałabym w mojej audycji podzielić się z Wami kilkoma ciekawostkami oraz badaniami, które pomogą lepiej zrozumieć naturę siły woli. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że uwielbiam wszelkie badania. Podzielę się też z Tobą kilkoma prostymi trikami, które możemy od zaraz zastosować, aby działać bardziej efektywnie. Na przykład zmieniać nasze nawyki albo osiągać nasze cele i wprowadzać zmianę. Na początek zadam Ci pytanie. W jakich dziedzinach życia czujesz, że potrzebujesz wzmocnić swoją silną wolę? W jakich obszarach zazwyczaj potrzebujesz samokontroli czy też silnej woli, bo możemy używać tych pojęć zamiennie? Mi bardzo silna wola przydaje się w opracowywaniu systematycznym właśnie takich programów jak dzisiejszy, czy też w pisaniu bloga. Według badań słowo samokontrola z powodzeniem może zastąpić takie słowo wytrych, jakim jest motywacja. Znam mnóstwo ludzi, którzy mówią: ja się nie mogę zmotywować, nie mam motywacji, jakoś tak nie mam weny. Albo zrobiłbym to, gdybym była czy był zmotywowany czy zmotywowana. Tak jakby motywacja była jakimś takim magicznym eliksirem, od którego wypicia uzależniamy nasze działania. Jednak to silna wola, a nie sama motywacja, jest przyczyną naszego sukcesu w różnych dziedzinach. Chyba nie ma takiego obszaru, w którym siła woli się nie przydaje. W pracy to bardzo ważna sprawa, szczególnie gdy ma się dużą dowolność w organizowaniu swoich zadań i wyznaczaniu sobie celów. W pracy zawodowej, w tym w pracy na swoim, jeśli ma się dużą niezależność i nie ma się takiego, jak to się brzydko mówi, bata nad sobą, potrzebujemy naprawdę mocnej samokontroli. Pracuję czasami z artystami i silna wola pomaga im przygotować się do wystawy, czy też zrobić pracę na zamówienie lub stworzyć stronę internetową czy kurs online. boli mnie, gdy widzę, że ktoś idzie na jakieś ciekawe spotkanie motywacyjne albo uczestniczy w masowym spędzie wielu osób i wychodzi niezmiernie podekscytowany, a potem po 2-3 dniach dziwi się, że motywacja spada i nadal nic się nie zmienia. Nie zrozum mnie źle. To dobrze, że istnieją różne formy wsparcia i rozwoju, natomiast sama inspiracja nie wystarczy. Trzeba jeszcze samodzielnie pracować nad sobą i ćwiczyć mięsień silnej woli. Dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej, chciałabym właśnie skupić się na krótkim omówieniu natury siły woli i przytoczeniu kilku popartych badaniami technik, które naprawdę można stosować od zaraz i rzeczywiście mogą pomóc działać efektywnie w wielu dziedzinach. Przejdźmy zatem do skrzynki narzędziowej, w której się z Tobą podzielę kilkoma ważnymi taktykami. Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. Zatem czymże jest silna wola? Silna wola to jest pewien zespół działań, które prowadzą nas do jakiegoś długoterminowego celu. To są takie działania, które są w zgodzie z nami, z naszymi wartościami, ze sprawami ważnymi dla nas w życiu, ale jednocześnie są w zgodzie z tym czymś, co jest daleko, z tym czymś, czego czasami nie dostrzegamy tu i teraz, czyli z pewną wizją nas samych, z pewnymi naszymi celami długoterminowymi. Przykładowo, chcę być osobą prowadzącą zdrowy styl życia lub osobą prowadzącą za kilka lat świetnie prosperujący biznes. Być może jeszcze teraz tego nie mam, ale dążę do tego w perspektywie długoterminowej. I tu ważna uwaga. O silnej woli mówimy wtedy, gdy te nasze działania są podejmowane przez nas niezależnie od tego, czy jest łatwo, czy trudno. Czyli może być czasami bardzo trudno. Może nam się coś nie podobać w tej podróży do realizacji naszych celów. Ale mimo tego podejmujemy działania, które cały czas będą w zgodzie z tymi naszymi długoterminowymi celami. Kelly McGonigal w swojej książce Siła woli, wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej pisze o 3 elementach siły woli i ich umiejscowieniu w korze przedczołowej. Zacytuję teraz fragment dla Ciebie. Neurolog ze Stanford University, Robert Sapolsky, udowodnił, że najważniejsze zadanie kory przedczołowej polega na tym, by nakłaniać mózg, a więc i Ciebie, do robienia tego, co w danej chwili jest trudniejsze. Chociaż łatwiej i przyjemniej jest poleżeć na kanapie, kora przedczołowa sprawia, że jednak chcesz wstać i pójść na trening. Koniec cytatu. Zatem jeśli chodzi o neurologię kory przedczołowej, to chciałabym Ci powiedzieć o takich 3 elementach, które składają się na naszą siłę woli. Jest to siła chce, która znajduje się w lewym płacie przedczołowym, czyli chodzi tutaj o to, czego chcesz albo co chcesz przestać odkładać na później, ponieważ wiesz, że zrobienie tego podwyższy jakość Twojego życia. Potem mamy siłę nie chcę, która znajduje się w prawym płacie przedczołowym, czyli chodzi tutaj o to, że jakiegoś nawyku chcesz się pozbyć. Może chcesz czemuś poświęcać mniej czasu, bo wiesz, że to źle wpływa na różne obszary Twojego życia. I po trzecie, po środku kory przedczołowej mamy siłę pragnę. I pani McGonigal wyjaśnia, że jest to taki bardzo ważny element łączący nas z długoterminowym celem. Przypomina nam właśnie o tym celu. To ten obszar pomaga nam przypomnieć sobie, że warto oprzeć się pokusie, gdy ta do nas coraz głośniej krzyczy, na przykład nie idź na trening, zjedz ciasteczko, wdaj się w ten romans. Zatem pragnę podkreślić, że siła woli to nie jest jakaś metafora. To istnieje, to jest pojęcie naukowe. I tacy naukowcy jak pan Roy Baumeister, jego współpracownicy i wielu innych później zaczęli prowadzić bardzo szeroko zakrojone badania na temat budowy mięśnia siły woli. Dlaczego mówię o mięśniu? Bo siła woli jest jak taki mięsień. Czyli jeśli trenujemy intensywnie mięsień, to on się może też łatwo zmęczyć, może się wyeksploatować. Z drugiej strony, tylko dzięki treningowi naszego mięśnia jesteśmy w stanie go rozbudować, jesteśmy w stanie go wzmacniać. Nazywamy to podejście teorią mięśniową siły woli. I po tym wstępie przejdziemy teraz do omówienia kilku krótkich eksperymentów. Link do książki pana Baumeistera Siła woli oraz do różnych eksperymentów, o których teraz będę mówić i innych materiałów, do których się będę odwoływać, znajdziesz w opisie do tego odcinka. Zatem wracamy do wspomnianego pana Baumeistera. To on tak naprawdę razem ze współpracownikami udowodnił, że takie zjawisko jak zużywanie się siły woli istnieje. Dlatego jest nam tak trudno osiągać nasze cele. Po prostu nasza siła woli się wyczerpuje. Chciałam ci przytoczyć wyniki pewnej ankiety. Otóż zapytano ludzi o ich mocne strony. I co się okazało? Z 24 mocnych stron samokontrola, czy siła woli, jakkolwiek to nazwiemy, była na szarym końcu. Natomiast gdy zapytano ankietowanych o to, jakie mają słabe strony, no to brak samokontroli konsekwentnie znajdował się na szczycie. Ktoś z was, drodzy słuchacze, mógłby w tym miejscu przypomnieć sobie takie badania, które są zwane testem pianki. W dużym skrócie dzieciom dawano jedną piankę i jeśli poczekały chwilę, to mogły dostać dwie słodkie pianki. Testowano, w jaki sposób te dzieci będą opierać się pokusie zjedzenia pierwszej pianki, żeby wyczekać na drugą. W tamtych czasach, w latach 60., ten eksperyment z dziećmi nie był zaprojektowany po to, aby badać zjawisko silnej woli. Raczej analizowano reakcje dzieci na to, w jaki sposób one będą w ogóle radziły sobie z pokusami. Dopiero później, w latach 80., aż do dziś faktycznie zaczęto patrzeć na ten eksperyment i jego różne replikacje z perspektywy nauki o silnej woli. Dopiero później, od lat 80. aż do dziś, faktycznie zaczęto patrzeć na ten eksperyment i jego różne replikacje z perspektywy nauki o silnej woli. Relatywnie niedawno pan Baumeister i jego współpracownicy przeprowadzili całą serię wspomnianych wcześniej przeze mnie eksperymentów, a jeden z pierwszych, który pokazał istnienie silnej woli, wiąże się z rzodkiewkami. O co w tym eksperymencie chodziło? Mianowicie poproszono studentów, których najpierw wygłodzono, to znaczy pościli oni jakiś czas, o wejście do laboratorium, w którym rozsiano zapach świeżych ciasteczek. Taki piękny zapach. Wyobraź sobie to. A ci studenci, przypominam, wszyscy byli głodni. W laboratorium zostawiono 3 rodzaje potraw, czyli czekoladki, właśnie ciasteczka i rzodkiewki, o których wspomniałam wcześniej. I jak się pewnie domyślasz, postanowiono w celach badawczych podzielić tych studentów na kilka grup. Pierwsza grupa została po prostu poczęstowana słodyczami i ciasteczkami, a druga grupa miała się skoncentrować na rzodkiewkach i dostała zakaz zjedzenia łakoci. Studenci w pokoju pełnym kuszących zapachów chodzili wokół tych rzodkiewek. Oglądali ciasteczka, wąchali te ciasteczka, czasami ciasteczka spadały im na ziemię, więc oni szybciutko je podnosili, żeby pokazać, że przecież oni tylko flirtują z pokusą. No i co się później okazało? No oczywiście zjedli te rzodkiewki, w końcu byli głodni. Po tym całym doświadczeniu dano dwóm grupom studentów do rozwiązania układankę geometryczną. Ta układanka tak naprawdę była nie do rozwiązania, o czym studenci rzecz jasna nie wiedzieli. Takiego typu zagadki stosuje się bardzo często, gdy bada się odporność ludzi na stres, gdy bada się wytrwałość ludzi, czyli to, jak długo człowiek jest w stanie skupić się na jakimś zadaniu i po prostu się nie poddawać i chcieć je rozwiązać. Pewnie się domyślasz, że studenci, którzy dostali posiłek, czyli po prostu zaspokoili swoją zachciankę i zjedli ciasteczka, poświęcali dużo więcej swojego czasu i energii na rozwiązanie układanki. Byli wytrwali, bardzo chcieli rozwiązać tę zagadkę i próbowali to robić średnio przez 20 minut. Grupa rzodkiewkowa, która musiała długo walczyć z pokusą, niestety próbowała tę układankę układać tylko przez maksymalnie 8 minut. Ten eksperyment i seria wielu, które zostały po nim przeprowadzone, udowodniły istnienie zjawiska zużywania mięśnia siły woli. Pokazały, że mamy pewien zapas siły woli, która jest jak taki słupek pokazujący stopień naładowania baterii. Ten słupek siły woli w ciągu dnia spada, spada, spada i w końcu całkowicie się ten zapas naszej siły woli wyczerpuje i nie jesteśmy w stanie niczego więcej zrobić. Zobacz, 8 minut versus 20 minut to jest bardzo duża różnica. Ci ludzie z grupy rzodkiewkowej tak bardzo poświęcili swoją energię na kontrolowanie pokusy, że nie byli w stanie skupić się na rozwiązaniu zagadki dłużej niż 8 minut. A teraz opowiem Ci o pewnym smutnym włoskim filmie. Ten eksperyment potwierdza to, co eksperyment rzodkiewkowy. Otóż poproszono 3 grupy ludzi, by oglądali film Pieski Świat. To jest film o tym, w jaki sposób odpady nuklearne wpływają na przyrodę, czyli na przykład żółwie morskie, które giną. Poproszono jedną z grup, która brała udział w badaniu, żeby po prostu oglądała ten film. Drugą grupę poproszono o to, aby powstrzymywała swoje emocje, czyli w tym wypadku smutek czy chęć płaczu podczas oglądania całego tego filmu. A trzecią grupę poproszono o to, aby jeszcze bardziej wyzwalała w sobie emocje, których będzie doświadczać w czasie oglądania. I tutaj znowu, jak się pewnie domyślasz, okazało się, że grupa, która oglądała ten film w sposób neutralny, czyli nie kontrolowała swoich emocji w żaden sposób, zachowała najmocniejszą, silną wolę. Jak to zmierzono? Otóż zbadano to w ten sposób, że badani dostali przyrząd do ściskania. Taki sprężynowy, który czasami ściskamy w ręce, żeby sobie ćwiczyć właśnie mięśnie rąk. I oni ten przyrząd spokojnie, bardzo długo potrafili ściskać. Właściwie nie poddawali się w tym ćwiczeniu. A jeśli chodzi o 2 pozostałe grupy, no to obie grupy, które były zmuszone do kontrolowania swoich emocji, czy to powstrzymywania ich, czy to ich wzmacniania, bardzo dużą dawkę tej swojej silnej woli utraciły. Jaki z tego wniosek? Różne eksperymenty pokazały, że po pierwsze mamy jeden zapas silnej woli, czyli wyobraź sobie takie źródełko z wodą i to jest to nasze źródło silnej woli. I po drugie, obojętnie co będziemy robić, nawet pozornie niezwiązane ze sobą czynności, z zupełnie różnych sfer, to zawsze czerpiemy z tego samego źródła silnej woli. Czyli masz źródełko z wodą i możesz używać tej wody do podlewania, możesz używać tej wody do mycia, możesz używać tej wody do picia i tak dalej. Możemy używać tej wody naprawdę do różnych celów i musimy mieć na uwadze, że będzie nam po prostu z tego źródełka tej wody ubywać. Zatem można postawić sobie dodatkowe pytanie. No to co jeszcze wyczerpuje nasze źródło silnej woli? Lub co wpływa na to, że nasz mięsień silnej woli ulega przetrenowaniu? Powiedziałam przed chwilą o ludziach, którzy musieli kontrolować swoją pokusę. Potem powiedzieliśmy o ludziach, którzy musieli kontrolować swoje emocje. I obie te czynności bardzo wyczerpywały ich mięsień silnej woli. Czyli jaki z tego wniosek? Po pierwsze taki, że kontrolowanie naszych emocji, udawanie, że jest super, jeśli nie jest super, albo wprowadzanie się w takie super samopoczucie, czyli wkładanie wielkiego wysiłku w to, żeby po prostu udawać jakieś emocje, jest jednym z podstawowych zabójców siły tego naszego mięśnia. Czyli zła wiadomość jest taka, mamy jeden zasób silnej woli, obojętnie w jakich dziedzinach działamy, to ten zasób będzie nam się wyczerpywać. Czasami czegoś nie wiążemy ze sobą, na przykład przychodzę do domu po ciężkim dniu pracy i wybucham na męża. Nie wiążemy odmawiania sobie czekoladki z tym, że za chwilę coś nam nie idzie i na przykład nie możemy się skupić na pisaniu raportu. Po drugie, dobra wiadomość jest taka, że mięsień silnej woli się wyczerpuje, ale możemy go odbudowywać, możemy go regenerować, możemy zrobić tak, żeby on nam rósł i żebyśmy mieli coraz większy zapas silnej woli do wykorzystywania podczas wprowadzania nawyków, podczas różnych zmian w naszym życiu. Czyli jeszcze raz podsumujmy, co szkodzi naszemu mięśniowi. Są cztery takie rzeczy. Szkodzi kontrolowanie pewnych zachowań, przede wszystkim kontrolowanie naszych myśli. Na przykład były takie eksperymenty, podczas których proszono ludzi: nie myśl o białym niedźwiedziu. No i wszyscy myśleli oczywiście o czym? O białym niedźwiedziu. Czasami do kogoś mówisz: no nie myśl o tym. A ten ktoś właśnie o tym będzie myślał i to nas wyczerpuje, właśnie próba kontroli naszych myśli. Druga sprawa, próba kontroli emocji, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Nie możesz się na siłę w kimś zakochać, nie możesz być na siłę wesoła czy wesoły, jeśli jesteś smutna bądź smutny i tak dalej. Trzecia sprawa to kontrola tego, o czym było w pierwszym eksperymencie, czyli kontrola impulsów. Impulsów nie jesteśmy w stanie kontrolować. Innymi słowy, kontrola pokus, opierania się pokusom wokół. I czwarta sprawa to będzie kontrolowanie poczucia sprawczości, czyli koncentracja umysłowa, zarządzanie swoim czasem, te wszystkie organizacyjne rzeczy. I powtórzono, tak jak wcześniej wspominałam, wiele podobnych eksperymentów. Na przykład, jeśli trzymasz długo rękę w lodowatej wodzie, to spada mocno słupek silnej woli. I jeśli na przykład doświadczamy bardzo długiego bólu fizycznego, czyli ktoś ma jakąś chorobę przewlekłą i tego bólu doświadcza, to też traci cały czas siłę woli. Powiedziałam o naturze siły woli, o tym, że składa się z siły chcę, z siły nie chcę i z siły pragnę, która wiąże nas z przyszłymi celami. Zatem ciągle sobie przypominajmy, co tam kiedyś chcemy osiągnąć i jakim człowiekiem chcesz być. Jeśli te trzy elementy umiemy ze sobą połączyć, a zwłaszcza pamiętamy o naszych długoterminowych celach, to będzie nam łatwiej. Powiedziałam też o tym, że siła woli jest jak mięsień, czyli może się wyczerpywać, ale możemy go odbudowywać. I omówiłam, co go głównie wyczerpuje. Zatem pora odpowiedzieć na pytanie, co może mi pomagać w realizacji moich celów? Podam Ci kilka wskazówek. I znowu odwołam się do pewnego eksperymentu. Badacze podzielili ludzi na trzy grupy i powiedzieli do pierwszej grupy, że w tym pokoju, w którym przebywali badani, jest ciasto. No i po tym badacze wyszli z pokoju. W tym eksperymencie chodziło o to, żeby ludzie oparli się pokusie zjedzenia ciasta. Druga grupa usłyszała, że jest tam ciasto, ale dodatkowo została poproszona o wyobrażenie sobie, jak bardzo będą dumni z siebie, kiedy oprą się pokusie i nie zjedzą tego ciasta. No i trzecia grupa, wiedząc o tym, że w pokoju znajduje się ciasto, uzyskała poradę, by wyobrazić sobie, że będzie się bardzo wstydzić, gdy zje to ciasto. Grupa, która wyobrażała sobie, że będzie dumna z tego, że oprze się pokusie, wypadła w tym teście najlepiej, czyli aż 40% ludzi z tej grupy rzeczywiście tej pokusie się oparło, rzeczywiście nie zjadło tego ciasta, bo czuli dumę. Czyli to jest ta pierwsza wskazówka. Pamiętaj o tym, żeby zastanawiać się nad tym, jaką dumę będziesz odczuwać, jeśli nie ulegniesz pokusie. Dla porównania, tylko około 19% osób z grupy kontrolnej, czyli tej, która nie wyobrażała sobie ani dumy, ani wstydu, rzeczywiście oparło się tej pokusie. Natomiast najgorzej wypadła grupa, która miała sobie wyobrażać wstyd. Zastanów się, czy czasami nie mówisz do swojego dziecka: wstydziłbyś się, że tak robisz, lub ty znowu nie posprzątałeś w pokoju, no wstyd. Albo mówisz do kogoś, bo chcesz go wesprzeć: weź się za siebie, no wstydziłbyś się, no już nie przesadzaj. Zazwyczaj mamy dobre intencje i myślimy, że wspieramy te osoby w zmianie postępowania. Niestety jest zupełnie odwrotnie. Poczucie wstydu nam nie pomaga, a wręcz odwrotnie, bardzo nas osłabia. Tylko 10% tych ludzi z grupy wstydu oparło się pokusie. Pamiętajmy o tym, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy czegoś takiego nie powiedział albo nie mówi do siebie: o, ale mi będzie wstyd, jak tego nie zrobię. To nas nie motywuje, to nam bardzo przeszkadza. Powiem też o drugiej ciekawostce i tutaj również wyjdę od eksperymentu. Podczas tego eksperymentu zbadano młodych ludzi w wieku od 18 do 23 lat. Młodzi ludzie bardzo często mają rzeczywiście problemy z samokontrolą i są dobrą grupą badawczą, jeśli chodzi o sprawdzanie, gdzie siła woli się wyczerpuje i co jej pomaga, a co ją osłabia. Powiedziano tej grupie, że mogą dostać jakąś sumę pieniędzy albo mogą odczekać i otrzymają więcej pieniędzy, jeśli właśnie poczekają. Czyli to była tak zwana odroczona gratyfikacja. Jeśli poczekasz, dostaniesz większą kwotę pieniędzy. Poproszono pierwszą grupę, żeby zaczęła sobie wyobrażać jakieś wydarzenie ze swojego życia, za które była wdzięczna. Czyli ludzie ci wprowadzali się w nastrój wdzięczności i myśleli na przykład: o, jestem wdzięczna za to, że tego dnia spotkałam mojego ukochanego. Albo: jestem wdzięczny za to, że mam taką fajną pracę, w której jestem, i tak dalej. Czyli ta pierwsza grupa praktykowała poczucie wdzięczności, zanim podeszła do rozwiązania dylematu. Chcę odroczyć gratyfikację, dostać pieniądze później, czy wolę wziąć pieniądze już? Druga grupa to była taka grupa neutralna, czyli niczego nie musiała sobie wyobrażać. Po prostu miała zdecydować, czy bierze pieniądze teraz, czy poczeka za większymi pieniędzmi w przyszłości. No i trzecia grupa miała sobie wyobrażać poczucie szczęścia. Miała po prostu sobie to tak wyobrazić, że czuje się szczęśliwa w tym momencie. Możesz się domyślić, że ta grupa, która wyobrażała sobie, że jest szczęśliwa, wypadła najgorzej w teście na siłę woli. Dlaczego? Otóż z tego samego powodu, o którym powiedziałam wcześniej. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić naszych emocji. Czyli, żeby to zrobić, musimy kontrolować nasze emocje, a to jest przecież jedna z przyczyn psucia się tego naszego mięśnia siły woli. Grupa neutralna w miarę dobrze sobie poradziła. Natomiast najlepiej wypadła grupa, która praktykowała wdzięczność. Bardzo często też o tym mówię, by rano wstać i zastanawiać się, za co jestem wdzięczna bądź wdzięczny. Mówię o tym, by w ciągu dnia praktykować uważność i patrzeć po prostu na świat, dostrzegając nawet małe cuda i cieszyć się z nich. Bo jeśli mamy prawdziwe odczucie wdzięczności, to odczucie według badań powoduje, że łatwiej jesteśmy w stanie tę naszą siłę woli utrzymać i jesteśmy w stanie lepiej osiągać nasze cele. A teraz podam kolejną wskazówkę. Siła woli jest jak jeden bak z paliwem, czyli tak jak mówiłam, mamy jedno źródło naszej siły woli i niezależnie, jeśli to byśmy traktowali tak metaforycznie jako to źródło, to niezależnie co będziemy podlewać tą wodą, to z tego źródełka wody będzie nam po prostu ubywać. Wiedząc o tym, powinniśmy pamiętać, że jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu, jeśli chcemy na przykład zmienić jakiś nawyk, to nie zabieraj się za 10 rzeczy naraz. Skup się na jednym projekcie. Skup się na tym, żeby ten twój mięsień pracował nad jednym projektem. Chciałam po raz kolejny powiedzieć, że wszelkie listy noworocznych postanowień są zazwyczaj źle zrobione. Odsyłam cię przy tej okazji do 2 odcinków mojego podcastu, w których mówię właśnie o tym, nie tylko o celach noworocznych, a w ogóle o realizacji celów. Jest to odcinek 1 oraz odcinek 3, w którym udzielam wywiadu na temat tego, dlaczego nie dotrzymujemy sobie noworocznych obietnic. Pamiętaj, to nie ty jesteś leniwa czy leniwy. To jest wina tej twojej długiej listy zadań. Nie wolno sobie robić takiej krzywdy. Och, od nowego roku rzucę słodycze, będę biegać, a w ogóle jeszcze to zrobię to i tamto i tamto. Jedno, drugie, piąte, dziesiąte. Wyznaczasz sobie wiele celów, nie jesteś zadowolona bądź zadowolony. I co się dzieje dalej? Na początku jest super, robisz postępy, jesteś zmotywowana, zmotywowany, jedziesz. Ale po chwili wyczerpiesz twój mięsień silnej woli, rozdrabniając się na te różne cele. I w konsekwencji bardzo często się zdarza, że rezygnujemy w jednym momencie z wielu naszych działań. Oczywiście to nie musi być regułą, ale podpowiadam, by jednak nie robić zbyt wielu ważnych dla nas wymagających projektów w jednym czasie. Kolejna wskazówka, którą chciałabym się podzielić, brzmi: trenuj pewien obszar w swoim życiu, aby właśnie wyćwiczyć twój mięsień siły woli. Brzmi to dziwnie, prawda? Przed chwilą powiedziałam przecież, że nasz mięsień woli się wyczerpuje. No to jak będę robić coś, co go nadwyręża, no to przecież on się wyeksploatuje i koniec. To prawda, ale wspomniałam również o tym, że potrzebny jest trening, żeby go rozbudowywać. Co to znaczy? Podam ci znowu przykład pewnego eksperymentu, podczas którego podzielono grupę badanych osób na 3 podgrupy. Otóż ta pierwsza grupka miała pójść do domu i miała przez 2 tygodnie pilnować siebie i swojej postawy ciała. Czyli ta grupa miała siedzieć prosto, chodzić prosto i ciągle o tym pamiętać. Pamiętasz z dzieciństwa takie słowa? Nie garb się, no wyprostuj się, jak chodzisz? Ja pamiętam. Nie wiem, jak było u ciebie, ale u mnie to było takim jednym z koszmarków mojego dzieciństwa. No to jest właśnie to, na tym mniej więcej to ćwiczenie polegało. Druga grupa miała zapisywać przez 2 tygodnie, co będzie jeść. Uczestnicy nie mieli zmieniać diety. Oni po prostu mieli zapisywać wszystko, co jedzą. Oczywiście prawdopodobnie z tego względu, że było niektórym wstyd, że na przykład jedzą 3 dzień fast food, no to pewnie niektórzy pomyśleli, no dobra, skoro mam tutaj coś zapisać, to zjem sobie sałatkę. Jakoś lepiej będzie to wyglądało. Niewykluczone, że takie również były gdzieś tam motywacje. No i trzecia grupa miała starać się przez 2 tygodnie utrzymywać świetne samopoczucie, czyli po prostu czuć się zadowolonym i starać się odganiać wszelkie złe myśli. I znowu, tak jak się pewnie domyślasz, bo powiedziałam już o tym kilkakrotnie, grupa, która przez 2 tygodnie pilnowała się, żeby się świetnie cały czas czuć, ten mięsień siły woli bardzo wyczerpała. No regulacja emocji przecież nie wpływa na poprawę siły woli. Siła woli wzrosła trochę w grupie tych, którzy zapisywali sobie, co mają zjeść. A wygranymi była grupa pierwsza, czyli ci, którzy mieli naprawdę pamiętać o danej czynności i ją wykonywać. Czyli przypomnę, grupa ta pamiętała o chodzeniu wyprostowanym, siedzeniu wyprostowanym i tak dalej. Co nam mówi ten eksperyment? Że jeśli chcemy dobrze wystartować z budowaniem siły woli, to wystartujmy, nieważne w jakim obszarze. Może być to coś dziwnego lub prostego, na przykład siedź prosto 2 tygodnie, albo wybierz sobie jakieś inne proste zadanie i staraj się o tym uważnie myśleć i rób to przez jakiś czas. Dzięki takiemu treningowi zaczynamy nasz zapas siły woli rozbudowywać. To nasze źródło się wypełnia coraz bardziej. Powiem nawet bardziej metaforycznie. Taka nasza studnia z wodą zaczyna się robić coraz głębsza i więcej wody się tam mieści. Możesz wypróbować i potrenować siadanie wyprostowanym przez 2 tygodnie. Możesz próbować, tak jak wspominałam, robić różne rzeczy. Na przykład różne rzeczy lewą ręką albo prawą, jeśli jesteś osobą leworęczną. Możesz sobie takie różne małe wyzwania zrobić. Na przykład, że przez 2 tygodnie będziesz unikać pewnych słów w swoich wypowiedziach albo nie będziesz mówić i tak dalej. Taki trening spowoduje, że silna wola w innych obszarach również wzrośnie. Warto też sobie przygotować różne przypominajki i gdzieś je sobie przykleić. Na przykład jeśli chcę zmienić nawyki żywieniowe, to sobie przyklejam coś na lodówce i coś tam dla siebie piszę, nawet w jakiś zabawny sposób. Pamiętaj, zacznij trenować mięsień siły woli w prosty sposób, bo to jest dobry start, aby się nie przytłoczyć. Powiąż to oczywiście z Twoim długoterminowym celem, czyli wspominaną wcześniej siłą pragnę. Przykładowo, jeśli chcesz być wysportowaną osobą i mieć piękną sylwetkę oraz czuć się zdrowo, na przykład chcesz chodzić na siłownię. Więc teraz, jeśli chcesz się zmobilizować do tego chodzenia na siłownię, a jeszcze jakoś to Ci nie idzie, to fajnie by było rozpocząć od jakichś malutkich kroków, jak na przykład 5 pompek przez 2 tygodnie. Zatem w skrócie, wystartuj w prosty sposób. Jeśli dopiero się tego uczysz, żeby budować mięsień siły woli, nie z czymś zbyt wielkim od razu. Po drugie, poprzyklejaj sobie różne przypominajki, na przykład codziennie zjem sałatę albo zamiast zjechać windą pójdę schodami. I trzecia sprawa, jeśli jesteś w stanie powiązać te mini treningi mięśnia siły woli z głównymi Twoimi celami w przyszłości, to będzie bardzo dobrze. Jeśli nie chcesz wcale jeść słodyczy, to dobrze już wystartować z jakimś małym celem, przykładowo, że nie spojrzysz na ciastko na wystawie. Czyli długoterminowo kluczowe jest wyrobienie nawyków pozytywnych, pożytecznych, na przykład jak wyrobię sobie nawyk regularnego ćwiczenia i stanie się on dla mnie normalny, to nie będę już wyczerpywać silnej woli na ten cel i mogę to przekierowywać na coś innego. Jeśli pewne rzeczy przekształcimy w automatyzm, czyli nawyk, czyli innymi słowy, zautomatyzujemy nasze zachowania, to już nie nadwyrężamy tego naszego mięśnia siły woli, bo nie musimy się do niczego zmuszać. Jeśli codziennie po wstaniu z łóżka idę automatycznie umyć zęby, automatycznie piję wodę z olejkiem cytrynowym i automatycznie robię inne rzeczy, no to nie muszę się nad tym zastanawiać. Nie muszę kontrolować moich myśli, emocji itd., bo to jest nawyk. Pomaga nam w tym neuroplastyczność pozytywna, czyli zjawisko polegające na tym, że w naszym mózgu budują się nowe ścieżki neuronalne i tylko w ten sposób te połączenia neuronów mogą się wybudować poprzez powtarzalność, przez próbę zautomatyzowania pewnych rzeczy. Dlatego jeśli mięsień siły woli już zaczniemy odpowiednio trenować, to po pierwsze będzie on większy i silniejszy i łatwiej nam się będzie zmierzyć z wieloma wyzwaniami, ale po drugie łatwiej będzie się nam wyrabiać też inne nawyki. Zobacz, jeśli zdajemy sobie sprawę z tych mechanizmów i jeśli będziemy sobie przypominać nieustannie, że to co robimy, to zmienia nasz mózg i to co robimy nie idzie na marne, to rzeczywiście zaczyna nam się bardziej chcieć. Zaczynamy czuć, że ta nasza praca tak jak kropla drąży skałę i rzeczywiście każdy kolejny mały kroczek przybliża nas do celu. Kolejna wskazówka będzie przydatna dla osób, które wyznaczają sobie jakieś mierzalne cele, na przykład związane z odchudzaniem albo bieganiem. No tutaj dodam, że oczywiście dobrze, żeby każdy nasz cel był mierzalny. Ta wskazówka to wyznacz cel przedziałowy. Przywołam eksperyment, który przeprowadzono na grupie osób odchudzających się, biorących udział w 10-tygodniowym kursie. Okazało się, że pierwszej grupie podpowiedziano, żeby wyznaczyła sobie konkretny cel, tak zwany punktowy, czyli schudnę 15 kg albo schudnę 2 kg. Ale jest też drugi sposób wyznaczania celu. Nazywa się celem przedziałowym, czyli takim celem odtąd dotąd, na przykład schudnę od 5 do 8 kg albo będę trenować miesiąc po to, żeby przebiec od 10 do 12 kilometrów. I okazuje się, że wyznaczanie tego celu punktowego jest świetną metodą, jeśli rzeczywiście jesteśmy zdeterminowani i chcemy ten cel osiągnąć. Ale jeśli chcemy coś utrzymać dłużej i wrócić do pewnej czynności i być zaangażowanym długoterminowo, i właśnie, tak jak powiedziałam, powrócić do tego czegoś, co kiedyś zaczęliśmy robić, no to warto tutaj wyznaczyć cel przedziałowy. I teraz podam przykład. Pierwsza grupa, przypomnę, ze wspomnianego przed chwilą eksperymentu, która miała się odchudzać podczas 10-tygodniowego kursu, wyznaczyła cel punktowy. Natomiast druga grupa wyznaczyła cel przedziałowy, czyli przykładowo schudnę od 1 do 3 kg. Okazało się, że obie grupy schudły, powyżej 60% ludzi w każdej grupie. Natomiast różnica pojawiła się w tym, co stało się później, czyli gdy zapytano, kto będzie uczestniczył w tym programie dalej, to tylko połowa ludzi, którzy wyznaczyli sobie ten punktowy cel, zdecydowała się na kontynuację. Po prostu się poddali. Nie dali rady już kontynuować tego programu. Natomiast aż 80% osób, które wyznaczyły sobie cel przedziałowy, nadal kontynuowała z sukcesem program. Czyli jeśli mówisz do swojego dziecka, masz mieć 5, wyznacz mu cel pomiędzy 4 a 6 na przykład. Albo jeśli masz przebiec 100 metrów w jakimś czasie, spróbuj wyznaczyć sobie również cel przedziałowy. Starajmy się być bardziej łagodni dla siebie, aby utrzymać długie zaangażowanie. Uczy się nas, że cel ma być szczegółowy, ale ten cel ma być też ambitny i osiągalny. Jeśli wyznaczysz sobie taki cel przedziałowy, to masz 2 w 1. Cel ambitny i osiągalny. Dajesz sobie wtedy taką dozę manewru, taką przestrzeń, w której właśnie możesz manewrować i może myślisz, no to zadanie jest ambitne, ale z drugiej strony jest osiągalne, no bo jeśli mam przebiec między 5 km a 8, no to 5 mi wygląda na osiągalne, a 8 brzmi ambitnie. Ja sobie takie cele przedziałowe stosuję, gdy mam pracować nad czym mi się nie chce. Czyli piszę sobie tak, od 30 minut do 1,5 godziny nad czymś popracuję. Wiem, że to może brzmi dziwnie, ale faktycznie, gdy widzę, że jest tylko 30 minut, to myślę, no dobra, to przecież da się zrobić. A potem jak już zacznę i pracuję, to spokojnie nawet i 2 godziny mogę nad tym siedzieć. Kolejna wskazówka dotyczyć będzie tak zwanej hipotezy małego odcinka. Cóż to jest ta hipoteza małego odcinka? Przeprowadzono badania w pewnym barze sushi, w którym dawano ludziom karty lojalnościowe, gdzie trzeba zbierać pieczątki albo przedziurkować różne miejsca, by otrzymać zniżkę po zebraniu 10. Po analizie różnych grup w różnych konfiguracjach okazało się, że jeśli coś zaczynasz, to dobrze się skupić na początkowych postępach. Przykładowo, o, już 15% drogi za mną. Albo, wow, już 20% czasu na to przeznaczonego to robię. Zatem skupiaj się na tym małym pierwszym odcinku, to rzeczywiście to zrobisz. Zatem skupiaj się na tym małym pierwszym odcinku tego, co robisz. Przykładowo menedżer w dziale sprzedażowym może powiedzieć: słuchajcie, dopiero minął pierwszy miesiąc, a wy już osiągnęliście 10% ostatecznego targetu. Natomiast jeśli dochodzimy do połowy, no to już potem po połowie nie skupiajmy się na tym, co zrobiliśmy wcześniej. Tylko odwrotnie, starajmy się, gdy przekroczymy tę połowę, skupiać znowu na małym odcinku, czyli na tym, co zostało nam do końca. O, zostało mi tylko 3 lata spłaty kredytu. Albo zostały mi tylko 3 kilometry. W dużym skrócie, pamiętaj o hipotezie małego odcinka, czyli skupiaj się na tym, co mniejsze. I to się wydaje intuicyjne i logiczne, natomiast często, na przykład w jakichś programach lojalnościowych mówi się: już tyle punktów zebrałaś czy zebrałeś. Do jakiegoś momentu to działa, ale po pewnym czasie powinniśmy pokazywać, ile zostało nam do końca. Tak jak taki pasek postępu. Jeszcze tyle i tyle zostało ci do zakończenia czegoś tam. Obiecałam, że powiem też o królu wszystkich metod. Otóż dokonano pewnej metaanalizy 122 badań. No, czyli metaanaliza to właśnie analiza wielu różnych badań. W tych badaniach przetestowano prawie 45 tysięcy osób i zbadano kilkanaście technik i trików, które pomagają w osiąganiu naszych celów. Co się okazało? Że prostota górą. Najbardziej działa monitorowanie swoich postępów. Czyli możesz przygotować sobie jakąś prostą tabelkę i po prostu jak dziecko, takimi ptaszkami zaznaczać, co zostało zrobione. Ta metoda działa najlepiej. Ale jest tutaj też pewna pułapka. Pułapka ta nazywa się licencją moralną. To znaczy pojawia się przykładowo wtedy, kiedy sobie tych ptaszków pozaznaczamy 150, tak, i mówimy: o, już jestem na diecie 150 dni, to przecież jak zjem pączka, to się nic nie stanie. Albo: o, na siłownię już chodzę 365 dni. No cały rok chodzę, no to jak dzisiaj nie pójdę, to się nic nie stanie. Znasz to? To jest ta pułapka, w którą wpadamy, gdy zaczynamy czuć wielką radość z naszych postępów i przerywamy ten dobry ciąg, w którym już byliśmy. I w takich momentach, gdy coś takiego się dzieje, należy się odwołać znowu do tej środkowej części kory przedczołowej, o której mówiłam, i przypomnieć sobie, po co to robisz, co jest twoim długoterminowym celem, po co tak naprawdę tyle pracy, energii zużywasz i co się stanie, jeśli nie będziesz tego dalej przestrzegać. A my do siebie mówimy: no nic się nie stanie, no przecież wiesz, jeden pączek, jeden dzień na siłowni. To jest trochę tak jak z łapówką, jak raz dasz, to będziesz dawać ciągle. I ja to tak czasami sobie tłumaczę, że to jest takie dawanie łapówki samemu sobie. Dam sobie przyzwolenie na postąpienie wbrew moim założeniom, potem drugi raz i trzeci, i cały plan spali na panewce, a dotychczasowe wysiłki pójdą na marne. a w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie, jak włączyć wyższy bieg? Czyli jak nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa? Jak ruszać, by silnik nie zgasł? Zastanowimy się, jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę, zanim zapali się kontrolka. A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? Podam Ci zaraz bardzo krótkie porady oparte na badaniach, które dla Ciebie tradycyjnie postaram się streścić. Zatem zaczynamy. Zadam na początek takie pytanie. Co zrobić, aby inni dotrzymywali nam słowa? Zaraz opowiem Ci o ciekawym eksperymencie, który wiąże się z dzisiejszym tematem, gdyż mówi o zmianie pewnych zachowań. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do hotelu. Masz się zarejestrować w tym hotelu i dostajesz kartę meldunkową. W ten sposób właśnie rozpoczął się pierwszy eksperyment, o którym chcę Ci teraz powiedzieć. Na etapie rejestracji w hotelu podzielono ludzi na 3 grupy. Jedna grupa po prostu zarejestrowała się w hotelu, druga grupa zobowiązała się bardzo ogólnie, że będzie dbała o środowisko. Ludzie ci deklarowali, że w ogóle lubią dbać o środowisko. I trzecia grupa zaznaczała na karcie meldunkowej taki malutki kwadracik, w którym była konkretna, szczegółowa deklaracja, że będą używać tych samych ręczników, czyli nie będą po prostu wymagali ich codziennego prania. Czyli też w pewien sposób, jak widzisz, tylko bardzo szczegółowo zobowiązali się do dbania o środowisko. Część tych osób, która się zadeklarowała, że dba o środowisko, i część osób, która niczego nie deklarowała, otrzymała plakietki Przyjaciel Ziemi. I co się okazało? Otóż aż 98% gości zadeklarowało ogólnie, że będą dbać o środowisko i aż 83% z nich zaznaczyło w karcie meldunkowej, że nie będą wymagać codziennego prania ręczników. Które jednak zobowiązanie lepiej zadziałało? Ogólne czy szczegółowe? Osoby, które konkretnie się zobowiązały przy meldunku, chętniej ponownie korzystały ze swoich ręczników niż te, które przyjęły zobowiązanie ogólne. Było to odpowiednio 66% i 61%. Niby niewielka różnica, natomiast co ciekawe, osoby, które podjęły szczegółowe zobowiązanie, zaczęły również w innych dziedzinach bardzo dbać o środowisko. Na przykład zmniejszali na noc moc klimatyzatora, wyłączali telewizory i światło. A przecież teoretycznie osoby, które zobowiązały się ogólnie do dbania o środowisko, powinny wykazywać więcej proekologicznych zachowań, prawda? Czyli czasem rzucamy do kogoś, hej, zrobisz to w wolnej chwili? I odpowiedź brzmi, no, zrobię. I to jest bardzo ogólne, jak kogoś o coś w ten sposób prosimy. Poproś szczegółowo, bo takie cele będą po prostu lepiej realizowane. Pewnie zastanawiasz się, co z tymi ludźmi, którzy otrzymali plakietki Przyjaciel Ziemi. Otóż ci, którzy otrzymali te plakietki i zobowiązali się do ochrony środowiska, działali jeszcze lepiej i rzeczywiście byli dumni z siebie. Bo ta plakietka była po pierwsze takim pewnym przypominaczem, a po drugie pokazywała światu, że ktoś bierze udział w takiej akcji i się rzeczywiście angażuje. Czyli to było takie publiczne zdeklarowanie się. Czyli jeśli na przykład działasz w organizacji charytatywnej, to nie wystarczy, że kogoś zaangażujesz. Daj mu też takiego przypominacza, daj mu jakiś emblemat, coś, co pokaże światu, że on uczestniczy aktywnie w danej akcji. Przykładem będzie tutaj na pewno serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeśli dokładasz się do zbiórki, otrzymujesz serduszko, naklejkę. W przytoczonym przeze mnie eksperymencie osoby, które dostały plakietki Przyjaciel Ziemi, ale nie deklarowały się, czyli zostały im te plakietki po prostu wciśnięte, najgorzej dbały o środowisko. W ogóle się nie angażowały. Pamiętajmy o tym, że ta zgoda ma być dobrowolna. A jeśli działamy w jakimś obszarze, no i po prostu wyprodukujemy mnóstwo materiałów, ulotek i ludziom zwyczajnie to wciśniemy bez ich osobistej deklaracji, no to po prostu nic to nie da. Jakie zatem wnioski płyną z tych eksperymentów? Po pierwsze, należy osobiście się do czegoś zobowiązać. Po drugie, należy wymagać tego, aby dana osoba zobowiązała się bardzo szczegółowo do konkretnego działania. I po trzecie, to działanie powinno być aktywne, czyli ta osoba ma się zacząć już w coś angażować. Powiem teraz jeszcze o dwóch ciekawych eksperymentach. W pierwszym z nich badacz poprosił osoby, które wypoczywały na plaży, o to, aby pilnowały jego radia, gdy pójdzie do wody. Poprosił 20 osób, one aktywnie potwierdziły, że to zrobią, a następnie poszedł do wody. Kolejne 20 osób w drugiej grupie nie zostało przez niego poproszone o pilnowanie radia. On po prostu sobie poszedł do wody. Inny badacz udawał złodzieja, który to radio chciał ukraść. W tej pierwszej grupie aż 19 osób na 20 poszło ścigać złodzieja. Prawie wszyscy dotrzymali słowa. Jak myślisz, ile osób zareagowało podczas aktu kradzieży radia spośród osób, które nie zostały o to poproszone? Tylko 4 osoby na 20. Zobacz, jak wielka różnica. Zatem pamiętaj, uzyskaj ustną deklarację od takiej osoby, a najlepiej działa deklaracja pisemna. I teraz podam Ci dodatkowy przykład. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo duży odsetek odwoływanych wizyt lekarskich, co powoduje olbrzymie straty, liczone w miliardach. Zatem, jeśli dałoby się ten odsetek obniżyć nawet o kilka procent, to można by oszczędzić wiele milionów. Przetestowano w kilku gabinetach taką metodę. Jeśli ktoś dzwonił, żeby zarezerwować wizytę lekarską, proszono na końcu tej rozmowy, aby ta osoba powtórzyła głośno samodzielnie szczegóły tej wizyty, czyli kiedy ta wizyta ma się odbyć. Dzięki temu prostemu zabiegowi obniżono odsetek odwoływanych wizyt o 3%. Przeprowadzono podobny eksperyment, podczas którego osoby, które przychodziły do rejestracji, proszono, aby własnoręcznie wpisywały datę i się podpisywały. W tym przypadku okazało się, że aż o 18% obniżono wskaźnik odwoływania wizyt lekarskich. Dlatego pamiętaj o tym, aby każda osoba, na której dotrzymaniu słowa Ci zależy, osobiście i dobrowolnie zadeklarowała chęć wykonania czegoś dla Ciebie. Najlepiej, gdyby to była deklaracja pisemna, a jeśli nie ma takiej możliwości, to nawet w mailu poproś, żeby taka osoba odpisała zwyczajne tak, tak, zgadzam się, tak będzie. To nie zawsze zadziała, ale dlaczego nie skorzystać z takiej podpowiedzi? Mam nadzieję, że wykorzystasz w praktyce wiedzę, którą się dzielę, bo pewnie znasz moją dewizę. Od samego słuchania nic się nie zmienia. Trzeba jeszcze działać. Pamiętaj też o tym, że możesz pobrać karty pracy, które Ci w tym, mam nadzieję, pomogą. Do usłyszenia! Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC4D i 2-godzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.